Sezon wakacyjny dobiega końca, ale pielgrzymkowy trwa w najlepsze. W naszym studiu Agnieszka Kulbida, właściciel biura podróży Camino Travel.
Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie.
A także Mirosław Kulbida, właściciel firmy Santiago. Wynajem autokarów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
A prywatnie małżeństwo. Witamy.
Dzień dobry, tak.
Jak oceniają Państwo tegoroczny sezon?
Był intensywny. Troszkę było, powiedzmy, perturbacji związanych tutaj i trochę z polityką, trochę z cenami paliwa, co się to przełożyło, więc początek sezonu był bardzo dobry. Teraz tak wakacje, troszkę też przez te temperatury, powiedzmy, był ciutkę słabszy, no aczkolwiek ze względów zrozumiałych. Natomiast teraz wrzesień i październik, kiedy te temperatury wracają, że tak powiem, do normy, to mamy dosyć duże obłożenie i dosyć duże zainteresowanie wyjazdami pielgrzymkowymi i w ogóle turystycznymi.
Czy pojawiły się jakieś nowe trendy w pielgrzymowaniu, w zachowaniach klienta? Czy mamy jakiś nowy profil może współczesnego pielgrzyma w roku 2026?
Myślę, że trendy się zmienia i wszyscy, którzy wyjeżdżają na pielgrzymki, poszukują przede wszystkim spokoju, ciszy i wypoczynku. Mimo, że oczywiście zawsze programy są na tyle napięte, powiedzmy, czy takie bogate w te miejsca, które odwiedzają, żeby jak najwięcej też zobaczyć, to już trend jest taki, że w każdym miejscu ludzie chcą mieć wypoczynek, chcą mieć troszeczkę czasu na kawę, na to, żeby poczuć to miejsce, żeby popatrzeć, a nie tylko wpaść, zwiedzić i uciekać. Także te trendy się bardzo zmieniają. Oczywiście wygoda też, dobrze jak jest kilka noclegów w jednym miejscu, prawda? Już widać, że Polacy są objeżdżeni, już wiele kierunków mają, jakby już są zapoznani z wieloma kierunkami w Europie i nawet na świecie, prawda? Więc teraz oni chcą już posmakować tej turystyki. Już to nie jest kwestia tylko, żeby być i jechać dalej, prawda? Więc tutaj to trendy się bardzo zmienia, tak.
A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem? Które były najbardziej oblegane?
No oczywiście Europa zawsze, prawda? Jeżeli chodzi o autokar, my jesteśmy też w dogodnym punkcie w Polsce, bo mieszkając we Wrocławiu mamy bardzo blisko i do Niemiec, prawda?
Do Czech.
Co się mówi później do Francji, do Czech, prawda? Czy na wschód, chociażby na Litwę. Więc my tutaj rzeczywiście dobrze jesteśmy zlokalizowani. Więc autokarowo jak najbardziej po całej Europie każdy sobie wybiera program, czy właśnie lżejszy, czy taki powiedzmy bardziej intensywny, ale już coraz bardziej też te kierunki pozaeuropejskie. Oczywiście nie mówimy o lecie, bo to są często kierunki, które w lecie są z dosyć wysoką temperaturą, a po wakacjach no to wtedy są bardziej przyjazne, prawda, chociażby Meksyk, czy tam powiedzmy mamy teraz grupy do Japonii, będziemy mieć też grupy, prawda, do Wietnamu zaraz wiosną przyszłego roku, więc te kierunki zimowe są bardziej takie pozaeuropejskie.
A czym organizacja tradycyjnej wycieczki różni się od przygotowań do takiej pielgrzymki autokarowej?
Zwykły wyjazd turystyczny oczywiście to jest program, który zakłada zwiedzanie wielu miejsc z przewodnikami. Nie tylko jedzie pilot, który oczywiście czuwa nad organizacją też i takim wprowadzeniem dla klientów w autokarze, czy to jest też powiedzmy przy takich pielgrzymkach lotniczych, ale zawsze są przewodnicy lokalni, którzy są dedykowani do danego miejsca, którzy są dobrze zorientowani, dobrze przygotowani, wykształceni, żeby ludzi przyjąć, więc ten program turystyczny ma ogromne znaczenie. Natomiast wyjazd pielgrzymkowy dodatkowo jeszcze, oczywiście tutaj jest obecność księdza, który towarzyszy grupie i ta obecność jest bardzo ważna dla osób, które są w tej grupie, ponieważ uczestniczą w codziennej mszy świętej, która jest organizowana w kościołach, kaplicach, sanktuariach, oczywiście w takich miejscach wyjątkowych dla osób związanych często z obecnością świętych, chociaż, prawda, czy miejsca, które mają w swojej historii objawienia Matki Bożej, więc miejsca wyjątkowe i oczywiście to wsparcie duchowe ze strony księdza jest bardzo ważne poprzez codzienną modlitwę wspólną, prawda, czy też możliwość rozmowy takiej już poza kościołem, prawda, fizycznie, tylko właśnie podczas wędrówki, podczas wieczornych spotkań, to jest duże wsparcie dla, więc jest to program turystyczny z wzbogaceniem duchowym.
Całą Polskę wstrząsnęła wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Jako doświadczeni organizatorzy wyjazdów z wieloletnim stażem, jak przyjęli Państwo taką informację? Co sobie od razu pomyśleli?
Oczywiście to była dosyć wstrząsająca informacja. Powiem tak, promilowo, jakbyśmy patrzyli na procent autokarów podróżujących po całej Europie, i czy to z pielgrzymami, czy z turystami, to tych wypadków na szczęście autokarowych nie ma tak dużo. Oczywiście podobnie jak z samolotami, jak już się rozbija, no to jest to straszna tragedia, bo jedzie dużo ludzi, więc rachunek prawdopodobieństwa mówi o tym, że może być znacznie więcej poszkodowanych w takim wypadku. Dlatego te wypadki autokarowe są, tak jak lotnicze, naznaczone powiedzmy taką większą skalą, dlatego więcej się o nich mówi. Natomiast co do zasady, na szczęście ich nie ma tak dużo, bo my staramy się jako przewoźnicy, żeby za kierownicą naszych autokarów siedzieli doświadczeni ludzie, doświadczeni kierowcy, którzy znają już tą pracę z ludźmi. Nigdy nie robimy tak, żeby było dwóch młodych chłopaków, którzy są po przysłowowym kursie od razu, tylko nawet jeśli kogoś wprowadzamy, to zawsze jest jeden doświadczony kierowca, który uczy. No bo powiedzmy jazdy już nie trzeba uczyć, ale powiedzmy poruszania się po Europie, znajomość przepisów, wiadomo, w każdym państwie są różne. Natomiast no, takie sytuacje są dla nas dosyć bolesne. My też musimy się później zmierzyć z różnego rodzaju opinią, bo to wiadomo, to są tematy medialne. Często krzywdzące też, bo jak ja słyszę, że pojechał stary autobus, z tego co pamiętam, ten autokar, który miał wypadek, był z 2012 roku.
Mhm. To jest stary według pana autokar? Czy nadaje się do jazdy tak długiej?
Ja powiem tak, to był mały przewoźnik. Ja akurat miałem okazję kiedyś poznać właściciela tej firmy. Może nie osobiście, rozmawialiśmy kilka razy przez telefon, czasami gdzieś tam, wiadomo, jako przewoźnicy. Jak potrzebujemy pomocy w swoich częściach Polski, to się gdzieś tam szuka.
Wymieniacie się pewnie kierowcami albo pożyczacie sobie.
Nie raczej autobusy, tak? Bo jeśli na przykład jest potrzebny transfer we Wrocławiu, no to nikt nie wyśle z takiego Jasła autobusu do Wrocławia, żeby tylko zrobić transfer dla swoich klientów, to wtedy się szuka. I w czymś takim chyba mieliśmy akurat okazję się poznać. Ja powiem tak, no 2012 rok to jest autokar, który często jeszcze rocznikowo się porusza po Europie. Ja ostatnio byłem nawet we Włoszech, leciałem do swojej grupy i musiałem się przedostać do innego miasta i ponieważ wiem, na co mam popatrzeć, to wiem, że jechałem autokarem, który był co najmniej 2006 rok, co najwyżej właściwie, przepraszam.
Lokalny ten autokar.
Lokalny, też turystyczny, nie? Więc my mamy jako Polacy jedną z najnowocześniejszych flot. To trzeba też przyznać, tak? My kupujemy oczywiście nowe autokary i rozwijamy się. Staramy się też to wpłynąć na bezpieczeństwo. Natomiast no my na przykład w naszej firmie, zarówno jak, tak jak z Agnieszką prowadzimy to i staramy się to jakoś zachować, staram się przestrzegać takiego powiedzmy plus minus 10-letniego maksymalnie wieku pojazdów. Oczywiście jest to związane też z naszą eksploatacją. My tych kilometrów robimy dosyć dużo. Dla nas, dla mnie każda awaria to jest potężne i nerwy, stres, ale też i wydatki finansowe, bo naprawa takiego autokaru za granicą to są horrendalne pieniądze często gęsto, więc wolałbym zminimalizować to ryzyko, nawet poprzez wyższe raty leasingowe, żeby właśnie mieć nowszy sprzęt, który też w dużej mierze wpływa na bezpieczeństwo. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że z każdych takich praktycznie wypadków, tragedii, w jakiś tam sposób one oczywiście są badane, analizowane, ale wyciąga się też wnioski. I na przykład w tym roku, już od chyba 6 lipca, jeśli dobrze pamiętam, każdy nowy autokar zarejestrowany w Unii Europejskiej musi mieć system ten, który wyłapuje zmęczenie kierowcy, rozproszenie kierowcy.
Na czym to polega, takie wykrywanie zmęczenia kierowcy?
To jest zestaw kamer zamontowany w pojeździe. W samochodach osobowych to też już jest. Tylko, że teraz od chyba 6 lipca, jeśli dobrze pamiętam, jest to już wyposażenie obowiązkowe dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu. To jest, te kamery wyłapują takie zachowanie, powiedzmy, niestandardowe. To znaczy, że na przykład kierowca ma przymknięte oczy, albo że właśnie patrzy gdzieś indziej. To też jest, ma być przeciwdziałanie temu, żeby kierowcy nie patrzyli w telefony komórkowe. Więc ta kamera widzi, powiedzmy, gdzie kierowca patrzy i wtedy analizuje według jakichś tam algorytmów jego zachowanie. Tak samo na przykład niektóre firmy montują różnego rodzaju pobudzacze. Tak? Na przykład jedna z niemieckich firm autokarowych montuje w siedzisku kierowcy taki, nie wiem jak to nazwać, taki do telepania, że to siedzisko, jak się najeżdża na linię
boczną,
linię boczną, czy prawą, czy lewą, bez kierunkowskazu, to się trzęsie cały fotel. Na przykład to jest, ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo skuteczne. Więc myślę, że to jest jedno z takich tych. Oczywiście sygnały dźwiękowe, czasami te nowe autokary, nowe samochody osobowe nawet zwalniają już same, czy potrafią się zatrzymać, jeśli mają zarejestrowane, że kierowca jest, nie wiem, nieprzytomny, bo to jest nie tylko kwestia zaśnięcia, ale też no, kwestia zdrowia. Czasami może mieć udar, zawał, więc te nowocześniejsze autokary mają tych systemów coraz więcej. Oczywiście takim, powiedzmy, dla mnie datą, kiedy faktycznie Europa coraz więcej składa nacisku na bezpieczeństwo w ruchu, to jest 2022 rok. Od 2024 roku praktycznie co roku coś wprowadza się w nowych autokarach. Czy to właśnie te kontrole trakcji dodatkowe, kontrole rozproszenia uwagi kierowców. Więc no wiadomo, im nowsze autokary, tym jest bezpieczniej. No ale na końcu i tak mamy, powiem, czynnik ludzki. I to tutaj nie tylko po stronie kierowców, ale też po stronie pasażerów. Ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często jest tak, że pasażerowie autokarów po prostu nie zapinają pasów. I tutaj nawet ten wypadek też z tych pierwszych informacji, dokładnie, że najbardziej poszkodowani są pasażerowie, którzy są właśnie niepozapinani w pasach. Ja myślę akurat...
A to jest obowiązek przecież takiej jazdy, tak nawet nocą,
tak
prawda?
Tak, w aucie osobowym. Tak.
Jest obowiązek z różnicą taką, że w samochodzie osobowym ten czujnik niezapiętych pasów jest już praktycznie na każdym fotelu. W autobusach tego jeszcze nie ma. Myślę, że to jest kwestia 2-3 lat i też to wejdzie jako obowiązek, żeby kierowca na desce rozdzielczej widział na przykład, że niezapięty jest fotel 16C. Strzelam teraz na przykład. Tak? Więc myślę, że to jest taki temat, który się za chwilę pojawi.
Bo ja rozumiem, że piloci, a także kierowcy ogłaszają, że państwo mają zapiąć w czasie podróży pasy. Tak. No ale za każdym razem nie możecie kontrolować i przechodzić, kiedy kilkadziesiąt osób znajduje się w autokarze.
Tym bardziej, że w ruchu nie można chodzić po autokarze, nie wolno kontrolować na bieżąco. Jak
tak, więc to jest taki główny problem właśnie. Wiadomo, że ktoś pójdzie skorzysta do toalety, wypnie się z pasów, przeważnie już nie wraca, czy wróci na swój fotel, już nie zapina pasów. To jest jeden z takich czynników, których my jako pasażerowie powinniśmy sami zadbać o siebie, żeby właśnie być mimo wszystko dużo bardziej bezpieczni. Na przykład ja przez lata prowadzenia firmy transportowej niejednokrotnie widziałem, rozmawiałem też z kierowcami, jak się zachowywać, kiedy pasażerowie potrafią się położyć na noc w przejściu pomiędzy fotelami. I ja na przykład staram się pasażerom tłumaczyć, że oczywiście państwa bezpieczeństwo jest zagrożone, bo nie są przypięci pasami, bo w ogóle się niczego nie trzymają, tak? Ale w przypadku przewrócenia takiego autobusu, to ciało jest bezwładne, może uszkodzić innych pasażerów. Też musimy na to zwracać uwagę pasażerom, bo czasami jest tak, że po prostu pasażerowie, nie mówię, że robią to złośliwie, ale po prostu robią to nieświadomie.
Pojawiają się głosy komentatorów, że presja na niską cenę wyjazdów organizowanych przez niektóre podmioty może odbijać się na standardach bezpieczeństwa. Czy zgadzają się państwo z tym?
Nie zawsze się to odbija, powiem szczerze. No oczywiście trzeba umieć czytać programy, tak? Bo czasami
no
jest
właśnie,
tak,
i tutaj przepraszam, że przerwę pani Agnieszko. Często czytamy, że za jakąś tam cenę możemy kupić wyjazd 8 dni, 5 nocy.
Tak, no właśnie to są takie kruczki, które są gdzieś tam schowane między wierszami i oczywiście...
To oznacza, że będziemy spać w autobusie.
Tak, trzeba dokładnie przeczytać program. Jeżeli w programie jest jazda nocna i godzimy się na to i jest to wszystko w ramach wszystkich przepisów autokarowych, dopuszczonego czasu pracy kierowców, bo o to dbają firmy transportowe. Ja też chciałabym podkreślić, że firmy transportowe, my to na co dzień przeżywamy. Naprawdę to są osoby odpowiedzialne, które znają przepisy. Nikt nie wysyła autokaru i nie każe kierowcom pracować ponad ich możliwości czy ponad ich prawo, które mają narzucone.
A to jest bodajże 9 godzin, prawda?
To jest, oni mogą, to już musiałby się mąż wypowiedzieć tam z tą jakby skalą, prawda, pracy, odpoczynku i tak dalej. I nikt nie ma interesu w tym, żeby przekraczać te zasady. Absolutnie, prawda? Jeżeli w programie są takie przejazdy dłuższe, to one są też w ramach dopuszczonego czasu. Tylko teraz kwestia oczywiście uczestnictwa danej osoby. Czy ona będzie chciała tak podróżować, czy ona nie chce. Więc ja przypuszczam, że takie programy, które właśnie są pisane w ten sposób, one są z zachowaniem wszelkich zasad, ale tu chodzi o komfort osób, które wyjeżdżają. Czy my się na to godzimy, czy nie. I jakby warto też zobaczyć, z jakiego punktu jest wyjazd, w jakim punkcie jest pierwszy nocleg, zobaczyć sobie na mapie, policzyć kilometry, jeżeli chcemy tak jechać i na pewno jest to zgodne z prawem, z przepisami, to oczywiście jedziemy. Jeżeli chcemy mieć lepszy komfort, decydujmy się na noclegi tranzytowe albo przeloty samolotem, jakby to jest wybór po stronie już osoby, która kupuje taki program, prawda? Często jest tak, że przyjmujemy te programy bez żadnej analizy i bez żadnej refleksji, ale tutaj jakby ta dowolność jest i wybór jest na tyle duży, że można sobie, prawda, zdecydować.
Wypadek dotyczył grupy pielgrzymów wracających z Medjugorji. To długa i wymagająca trasa. Zna pan ją?
Tak, dosyć dobrze.
Jak w praktyce organizowane są odpoczynki dla kierowców? I jak biura podróży mogą realnie kontrolować takie przestrzeganie czasu ich pracy?
Jeśli chodzi o tą konkretną sytuację, zresztą w większości, to w takiej podróży bierze udział dwóch kierowców. Wówczas zespół dwóch kierowców może przebywać w autobusie 21 godzin, z czego aktywnego czasu pracy może być 18, dwa razy w tygodniu 20 godzin. To jest tam wyłączenie, które pozwala wydłużyć czas pracy. Więc tutaj akurat czas pracy nie był w żaden sposób przekroczony, bo z informacji, które mamy, grupa wyjechała rano, więc powiedzmy około 9 rano, więc czas pracy mieli do 6 rano, zgodnie z przepisami. I na tą godzinę 6 mniej więcej był zaplanowany powrót do miejsca rozpoczęcia pielgrzymki, mm-hmm. właściwie miejsca zakończenia pielgrzymki, tak? Więc tutaj czas pracy był w porządku. Natomiast oczywiście to jest ponad 1000 kilometrów. Akurat ten przejazd był zrealizowany przez Bośnię i Hercegowinę, która no nie cieszy się najlepszymi drogami, więc tam średnia prędkość tego autokaru jest dużo poniżej takich norm europejskich, tak to bym ładnie powiedział. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę kwestię granicy.
Dlatego, że Bośnia i Hercegowina, kilka godzin spędziłam tam.
To jest granica Unii Europejskiej, więc faktycznie ona jest bardziej wymagająca. To wszystko się oczywiście przekłada na dyskomfort podróży, natomiast tak jak powiedziała Agnieszka przed chwileczką, wszystko jest to w ramach normy i w ramach zgody z przepisami. Ciężko mi się do tego odnieść, skoro jest to zgodnie z przepisami. Często
a u was
tak
jak w praktyce, czy korzystacie ze wsparcia drugiego kierowcy, czy tak. monitorujecie się nawzajem, swój sen, także zmęczenie?
Powiem tak, my w większości naszych wyjazdów jest załogę dwuosobową. To jest oczywiście i bezpieczniejsze, i wygodniejsze, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem. Nawet już nie mówię tego pierwszego czy ostatniego dnia, kiedy są najdłuższe przejazdy, ale nawet w środku takiego podróżowania, pielgrzymowania, jesteśmy tylko ludźmi, ktoś się zatruje czymś nieświeżym do jedzenia, źle się poczuł, to zawsze jest drugi kierowca, który może go zamienić i tak dalej. Jeśli chodzi o takie nocne przejazdy, każdy autokar jest wyposażony w kabinę sypialną. I teraz też jest bardzo duża dyskusja, czy z tej kabiny można korzystać, czy nie. Powiem tak, praktyka jest taka, że wszyscy z tego korzystamy jako kierowcy.
Ona jest bardzo wąska, z tego co pamiętam.
To w zależności od marki.
Okay.
To w zależności od marki, natomiast proszę mi uwierzyć, że każdy woli się położyć, nawet w tej wąskiej kabinie sypialnej, gdzie jest cisza, gdzie jest klimatyzacja, gdzie możemy faktycznie wyprostować nogi, chwilę poleżeć, tę zmianę kierowców, czyli około 4 godzin przespać, niż siedzieć na fotelu. Problem polega na tym, że zgodnie z prawem nie możemy z nich korzystać, ale ten zapis jest troszkę odwrócony, bo nie możemy korzystać dlatego, że nie ma tam pasów. Nie ma przepisu, który mi zabrania wejść i tam spać, ale jest przepis, który mówi o tym, że jeśli podróżuję w autobusie, to muszę mieć zapięte pasy. No i to jest takie trochę kuriozum, że tak powiem. Natomiast proszę mi uwierzyć, no lepiej kierowca się czuje, zachowuje, reaguje po wyjściu z takiej leżanki, po 4 godzinach odpoczynku, niż 4 godziny siedzenia na fotelu przypiętym pasem przed szybą, która ma 2,5-3 metra wysokości, jeszcze w ciągu dnia często operuje w nią słońce. To wtedy faktycznie jest dużo mniejszy odpoczynek, jeśli tak mogę powiedzieć. Oczywiście zawsze też pilot, jak jest, też prosimy, żeby zwracał uwagę. Ja sam, jak czasami jeżdżę, idę do tej kabiny sypialnej, to zawsze mówię pilotowi, patrz też i kontroluj, tak? Bo to jest jednak, gdzie czworo oczu, że tak powiem, to jest trochę bezpieczniej niż jak jest tylko dwoje, tak?
Ale w momencie, kiedy kończy się czas pracy kierowców, prawda, kiedy oni mają te minimum 9 godzin, powinni mieć zagwarantowany czas wypoczynku, trzeba zadbać też i my na to bardzo zwracamy uwagę, żeby ten wypoczynek był w hotelu. Żeby to nie było na parkingu w autobusie, kiedy grupa zwiedza, bo to naprawdę wtedy jest bardzo męczące, prawda? Po całej drodze jeszcze zostawić kierowców w autokarach, a widzimy na parkingach czasami, ja nie mówię, czy to są polskie, czy to są też obce autokary, prawda, z innych krajów, kiedy kierowcy po całym takim dniu wypoczywają w autokarze nagrzanym słońcem, leżąc na siedzeniach, to jest w ogóle nie do przyjęcia, tak? Więc tu rzeczywiście, ale to się już jakby bardzo poprawiło i wiele firm na to zwraca uwagę, żeby wypoczywać właśnie w hotelu. Grupa zwiedza, kierowcy odpoczywają w łóżku, odpoczywają w klimatyzowanych pokojach, jeżeli to jest możliwe. I dostęp do tych hoteli jest na tyle bogaty i wszędzie przy parkingach jest, że rzeczywiście na to trzeba zwracać bardzo uwagę i coraz bardziej służby również za granicą na to zwracają uwagę, żeby ten czas wypoczynku był czasem naprawdę wypoczynku.
Niektórzy kierowcy nie są przystosowani do jazdy nocą. Jak to weryfikujecie?
Każdy kierowca co 5 lat robi badania dla kierowców zawodowych. Te badania składają się i z psychotestów, i badań ogólnozdrowotnych. Więc taki kod, to jest kod 95 wraz z testem kwalifikacyjnym, mamy wbity do prawa jazdy. I to jest dla mnie podstawa w ogóle do zatrudnienia takiego człowieka jako kierowcy. Ja też pilnuję wśród moich kierowców, mam wpisane, że tak powiem, do kalendarza daleko do przodu, komu kiedy się kończy i już wcześniej zaczynam interweniować, że trzeba cię wysłać znowu na badania i tym podobne rzeczy. Więc tutaj trochę odpowiedzialności jest na lekarzu, który takie rzeczy wprowadza. Oczywiście jeśli jest wymóg okularów, to mamy tam kod 01 i tak dalej. No oczywiście to każdy z kierowców w tym momencie, każda z osób, tak samo nawet osoba cywilna, jeśli ma wbite okulary, to musi jeździć w okularach, nie może podróżować bez, tak? Więc To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no oczywiście nasz wywiad własny, tak? No bo ja też mniej więcej znam swoich kierowców. Mam tych kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Rzadko kiedy to są skoczki jednorazowego wyjazdu. To są raczej ludzie, do których mam już jakieś zaufanie, którzy są sprawdzeni. I wiem o nich trochę więcej czasami niż oni sami o sobie. Natomiast dla mnie podstawą zatrudnienia tak czy inaczej zostają te kody nabite przez Urząd Wydział Komunikacji na podstawie przeprowadzonych badań właśnie lekarskich.
Na jakie elementy? Czas przejazdu, cena, plan wycieczki, na co powinniśmy zwrócić uwagę? No by było bezpiecznie przede wszystkim, wybierając pielgrzymkę.
Myślę, że każdy musi dostosować podróż do własnych potrzeb, do własnego wytrzymania, prawda, do też i predyspozycji zdrowotnych, czy jest w stanie wytrzymać i jak długo w autokarze, czy jak chce spędzić ten czas, prawda? Więc przede wszystkim czytajmy programy. Czytajmy programy, jeżeli nie umiemy ich dobrze czytać, to znaczy tych kilometrów nie umiemy ocenić, to przyjdźmy do biura, zapytajmy, postawmy pytanie, jak będzie wyglądała moja podróż, jak państwo planujecie noclegi, gdzie, w którym momencie. To wszystko jest jawne i to wszystko jest jakby, powinno być wszędzie taką informacją bardzo bezpośrednią i możemy uzyskać informacje w biurze, tak? Jeżeli nie do końca wiemy, co w tym programie między wierszami się kryje. Zobaczmy właśnie, gdzie są noclegi, prawda, gdzie są pierwsze posiłki. To wszystko wpływa później na komfort, na odbiór, na taki spokój wyjazdowy, więc nie tylko sprzedaż internetowa, prawda, co oczywiście nie chcę tego w jakiś sposób tam umniejszać, ale po to są biura podróży i po to są osoby, które w biurach podróży pracują i są osoby, które mają ogromne doświadczenie, bo często rozmawiamy z pilotami, my często jeździmy, my sami zresztą wszystkie trasy mamy sprawdzone, objeżdżone, jakby wiemy też i mając do czynienia z grupami na wyjeździe, na co zwrócić uwagę, przyjdźmy, zapytajmy, zadzwońmy, dopytajmy, bądźmy pewni, że ten wyjazd, który sobie wybraliśmy, to jest taki, który spełni nasze oczekiwania, prawda? Więc to jest, myślę, takie kluczowe, żeby jednak tą relację z człowiekiem, który troszkę, powiedzmy, może więcej jeździ, ma więcej takich praktycznych uwag do przekazania.
Co szykujecie na jesień? Jakie pielgrzymki przed wami?
Troszkę mamy Włoch, chyba najbardziej koronny kierunek pielgrzymkowy. Mamy trochę Medjugorje również. Te grupy sobie już zawiązane wcześniej i dalej chcą zrealizować. Przy czym akurat my do Medjugorje w większości jeździmy jednak z noclegami, dlatego że akurat tak się złożyło u nas w Camino, że te pielgrzymki nie są bezpośrednio do Medjugorje, tylko po drodze mamy, jeszcze nawiedzamy różne sanktuaria, zwiedzamy różne miasta, więc my co do zasady staramy się nie jeździć nocami. Często w programach jest powrót bezpośrednio, no już się wraca do domu, to jest troszkę też inaczej. Natomiast samo w ogóle zwiedzanie po takim nocnym przejeździe i pójść na te przysłowiowe 9 godzin na zwiedzanie, no to jest też męczące dla pasażerów. Natomiast my staramy się właśnie zrobić takie wyjazdy, żeby były nad ranem, już tego dnia coś zwiedzać, żeby ten dzień też był taki aktywny i przejazdy później do hoteli. Mamy to oczywiście w październik, to zawsze miesiąc fatimski, więc pielgrzymka do Fatimy.
Miesiąc
różańcowy, więc do Fatimy na pewno duża część pielgrzymów będzie
w ogóle oczywiście tendencją są dużo jest wyjazdów autokarowych przede wszystkim po Europie. No przygotowujemy się w przyszłym roku, mamy okrągłą rocznicę objawień w Fatimie, więc 110. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, więc no duże widzę zainteresowanie, ale nie zapominajmy, 150. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie w Polsce, prawda, miejsce, które no jeszcze przez wielu pielgrzymów podróżujących po świecie czy po Europie nieodkryte, prawda, więc też zachęcamy, żeby się już może zacząć interesować. Kiedy skończą się pielgrzymki autokarowe, wrzesień, październik, bo to są takie dwa mocne miesiące ze względu i na pogodę, już troszeczkę takie powiedzmy przystępna, jeżeli chodzi o to te upały, które troszeczkę już są mniejsze, szczególnie w Europie Zachodniej i Południowej, no to na pewno ruszą pielgrzymki samolotowe, prawda, czyli ten właśnie Meksyk, Japonia, Wietnam, wprowadzamy w przyszłym roku Stany Zjednoczone, więc mamy kierunki, które sami objechaliśmy, nowe nowości, zachęcamy do tego, żeby czekać, śledzić, bo na pewno dużo ciekawych kierunków się pojawi, ale to będą zarówno właśnie i lotnicze, i autokarowe, także zachęcamy serdecznie.
I życzymy owocnego i bezpiecznego pielgrzymowania. Bardzo dziękuję Agnieszka Kulbida, właściciel biura podróży Camino Travel.
Dziękuję.
I Mirosław Kulbida, właściciel firmy Santiago, wynajem autokarów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobrego dnia życzymy.
Dziękujemy.